Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. Drodzy Państwo, przed nami katecheza. Zanim otworzymy kolejne strony katechizmu Kościoła katolickiego, by pogłębić naszą wiedzę religijną, bądź przypomnieć sobie pewne prawdy naszej wiary, przyzywajmy Ducha Świętego, Stworzyciela, Uświęciciela, Ożywiciela. Niech będzie z nami, niech nam pomaga, niech otwiera nasze i umysły, i serca właśnie na prawdy naszej wiary, by tę wiarę wzmocnić, ale tak naprawdę w konsekwencji, by pomóc nam jeszcze bardziej kochać dobrego Boga. Duchu Święty, Stworzycielu, Ożywicielu, przyjdź. Duchu Święty, Ożywicielu, przyjdź. Zapraszamy. Drodzy Państwo, ta pieśń do Ducha Świętego, która teraz była wyśpiewana, wyemitowana, czy każda inna o Duchu Świętym, którą Państwu przedstawiamy, emitujemy tuż przed katechezą, nie jest bez przypadku, bo jest to modlitwa, to zaproszenie, by Duch Święty otwierał nas na prawdy wiary, na miłość Bożą, by innymi słowy pomagał nam to ożywiciel, uświęciciel, dawca darów mnogich, to ten, który nam przypomina, co mamy mówić, kiedy brakuje nam słów, to ten, który nas poucza, który poucza, czy przypomina światu o tym, że istnieje grzech. Jedna z osób Trójcy Świętej. To bardzo ważne. I te słowa, przyzywajmy Ducha Świętego, które zwykle przed katechezą wypowiadamy, też są ważne. A to wszystko w kontekście naszych rozważań, które podejmujemy w tych dniach, sięgając po katechizm Kościoła katolickiego, rozważań o Kościele i też Duchu Świętym. Drodzy Państwo, powiedzieliśmy sobie, że Kościół to jest lud Boży, że Kościół to jest mistyczne ciało Chrystusa, a dzisiaj, i to jest temat naszego dzisiejszego spotkania, chcemy powiedzieć, że Kościół to świątynia Ducha Świętego. Tak często mówimy, i to znamy z katechezy, z lat dziecinnych, że jesteśmy wszyscy świątynią Ducha Świętego, że On w nas mieszka, że nas prowadzi, że nam błogosławi, że kieruje nami, prawda? Co to znaczy, że Kościół jest świątynią Ducha Świętego? No to znaczy, że mieszka Duch Święty w Kościele, że żyje tam i działa w tym Kościele. Pomaga Kościołowi, prowadzi ten Kościół. A Kościół, jak już mówiliśmy sobie przy okazji choćby tematu Kościół to lud Boży, to my tworzymy Kościół. Kościół to nie jest tylko budynek, mury, świątynia, ale to my, żywi ludzie, żywe ciało Chrystusa budujemy i tworzymy ten Kościół i nam Jezus tego Ducha Świętego posłał. Pożyteczne jest moje odejście, odchodzę, ale poślę wam Ducha Pocieszyciela, Uświęciciela, który wam wszystko przypomni, który was wszystkiego nauczy. Czytamy w Piśmie Świętym ze świętym Pawłem, że nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć, że Panem jest Jezus. Duch Święty jest niezbędny do naszego codziennego dobrego życia, życia Bożego. Bez Ducha Świętego, takie znamienne słowa, raz po raz gdzieś przywoływane i powtarzane, wypowiedział metropolita Ignatius z Syrii podczas ekumenicznego zjazdu w Uppsali. To już był rok 1968. To tylko kilka słów, ale jakże prawdziwe. Powiedział tak, że bez Ducha Świętego Bóg jest daleki. Chrystus jest przeszłością. Ewangelia martwą literą. Kościół jest tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult przywoływaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijańsku jest moralnością niewolników. Możemy powiedzieć w kontekście tych słów, że jeśli nie ma Ducha Świętego, jeśli go nie przywołujemy, jeśli go nie prosimy, to wszystko, co czynimy, jest jakimś teatrem. Oczywiście zewnętrznie wygląda może i ładnie, ale jest puste, jest sztuczne, jest nieprawdziwe, jeśli nie ma tam Ducha Świętego. Duch Święty jest potrzebny, by kierować, by było życie po prostu. To jak wiatr potrzebny jest dla łodzi żaglowej. Łódź będzie istnieć, ale bez wiatru ona będzie stała w porcie, albo będzie dryfować, nie będzie potrafiła płynąć do określonego celu, prawda? Jeśli nie ma tego podmuchu, jeśli nie ma wiatru, to ona istnieje, ale jest nieużyteczna tak naprawdę. To tak jak telefon, który musimy podjąć. W dawnych czasach to może starsi słuchacze pamiętają telefon na kabel. Trzeba było podnieść słuchawkę i wykręcić numer. Sam telefon byłby, istniałby, prawda? Ale jeśli nie podniesiemy słuchawki, jeśli nie wykręcimy numeru, to nie połączymy się z kimś tam, z kim chcemy rozmawiać. Tak samo ktoś powiedział, że jest z Duchem Świętym. Chcę modlić się, to najpierw muszę wezwać Ducha Świętego, to jakby wykręcić numer, to jakby podnieść słuchawkę. Może to jest zbyt proste takie porównanie, ale coś w tym jest, prawda? Duch Święty pomaga, rozpoczyna w nas to, co dobre i kieruje i prowadzi aż do samego końca. Działanie Ducha Świętego jest szczególnie wyraźnie obecne właśnie w Kościele, w sakramentach, nie trzeba tego tłumaczyć. Kiedy msza święta, kiedy wyciąga dłonie nad postawionymi tam wcześniej darami, nad którymi się kapłan krótko pomodlił, to właśnie przyzywa Ducha Świętego, by mocą Ducha Świętego dobry Bóg przemienił te dary, chleb w prawdziwe ciało swojego Syna i to wino w prawdziwą krew swojego Syna. Duch Święty jest, kiedy jest rozgrzeszenie, kiedy jest sakrament małżeństwa. Przecież przywołuje się Ducha Świętego w specjalnie wyśpiewanym uroczyście hymnie o Stworzycielu Duchu przyjdź, prawda? Więc też w innych sakramentach, kiedy czytane jest Słowo Boże, mi się bardzo podoba. Nie wiem, że to jest tak do końca liturgicznie poprawne, ale czasami w niektórych kościołach słyszałem, pomijając pewne przepisy liturgiczne, mnie się to podoba, ale to jest tylko moje zdanie, to nie jest nauka Kościoła. Proszę tylko spojrzeć na to jako moje subiektywne odczucie, że przed czytaniem Słowa Bożego, a dokładnie Ewangelii, czy też homilii, śpiewana jest jakaś króciutka piosenka do Ducha Świętego, jakaś pieśń, jakieś wezwanie do Ducha Świętego, żeby otworzył serca, umysły wiernych obecnych w Kościele na te treści, które za chwilę będą wypowiedziane, czy to w samej Ewangelii, czy później w tej homilii, którą wypowie kapłan, biskup, diakon, ktoś do tego przygotowany i przeznaczony. Działanie Ducha Świętego jest nieodzowne. Bez Ducha Świętego to wszystko, drodzy Państwo, będzie teatrem, będzie puste, prawda? A my będziemy jakimiś widzami tylko na arenie, gdzie aktorem jest to scena jednego aktora, kapłan, który coś tam robi, podnosi ręce do góry, składa je. Musi być Duch Święty, który nam pomoże zrozumieć, po co tu jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy, i Duch Święty, który sprawia, że to nie są jakieś tylko rytuały, puste rytuały, jakieś gesty, ale to wszystko ma swoją wymowę. Tutaj działa Bóg poprzez każde słowo, poprzez każdy gest. Kościół to jest świątynia Ducha Świętego. Duch Święty czyni Kościół świątynią Boga żywego. Dzięki Duchowi Świętemu Kościół staje się świątynią Boga żywego. I to czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. To jest punkt 797. Pominę tutaj łacińskie słowa, ale jest to cytat za świętym Augustynem, który mówił tak. Czym jest nasz duch, to znaczy nasza dusza dla członków ciała, tym jest Duch Święty dla członków Chrystusa, dla ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Prawda? Człowiek bez ducha, bez duszy jest, jak to powiedzieć, zlepkiem komórek tylko. Szanujemy człowieka zawsze, ale jeśli nie miałby duszy, to kim byłby człowiek? Prawda? I to mówi święty Augustyn. Czym jest duch, dusza dla członków ciała? Tym Duch Święty dla członków Kościoła, dla członków Chrystusa, dla ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Duch Chrystusa jest tą niewidzialną przyczyną, której należy przypisywać utrzymanie łączności wszystkich części ciała między sobą i z ich wzniosłą głową, ponieważ jest on cały w ciele, cały w głowie, cały w poszczególnych członkach. Duch Święty czyni Kościół świątynią Boga żywego. Świątynią Boga żywego. I to już są słowa świętego Pawła. Istotnie samemu Kościołowi został powierzony dar Boży. W nim zostało złożone zjednoczenie z Chrystusem, to znaczy Duch Święty, zadatek niezniszczalności, utwierdzenie naszej wiary i drabina wstępowania do Boga. Bowiem tam, gdzie jest Kościół, tam jest także Duch Boży, a tam, gdzie jest Duch Boży, tam jest Kościół i wszelka łaska. No to z kolei powiedział święty Ireneusz. Duch Święty jest potrzebny. jest potrzebny i wiemy dobrze, proszę Państwa, o darach Ducha Świętego, ale są jeszcze charyzmaty. I dzisiaj kilka słów o tym, ale zanim przejdziemy do charyzmatów, to kolejny punkt Katechizmu Kościoła Katolickiego, 798, mówi tak. Duch Święty jest zasadą wszystkich żywotnych i rzeczywiście zbawczych działań w poszczególnych częściach ciała. Na różne sposoby buduje on całe ciało w miłości. Przez Słowo Boże, które jest władne budować, przez chrzest, przez który formuje ciało Chrystusa, przez sakramenty, które dają wzrost i uzdrowienie członkom Chrystusa, przez łaskę daną apostołom, która zajmuje pierwsze miejsce wśród Jego darów, przez cnoty, które pozwalają działać zgodnie z dobrem, a wreszcie przez wiele łask nadzwyczajnych, nazywanych charyzmatami, przez które czyni wiernych zdolnymi, gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą skuteczną rozbudowę Kościoła. Wiemy o darach Ducha Świętego. Ich jest oczywiście, drodzy Państwo, 7, doskonale Państwo to przecież znacie. Dary Ducha Świętego są nam potrzebne, one budują, ożywiają każdego z nas. 7 darów Ducha Świętego, dar rady, rozumu, męstwa, mądrości, pobożności, bojaźni Bożej. Wszystkie powiedziałem? To tak z głowy szybciutko. I drodzy Państwo, w katechizmie, w dalszym oczywiście ciągu katechizmu czytamy więcej o Duchu Świętym. To jest punkt 1830. Czytamy, że życie moralne chrześcijan jest podtrzymywane przez dary Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego są one trwałymi dyspozycjami, które czynią człowieka uległym, by szedł za poruszeniem Ducha Świętego. No i tutaj mamy te dary, właśnie. Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. Darów tych nie otrzymujemy na chrzcie, ale są wynikiem przyjętego bierzmowania. To jest kolejny sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Do bierzmowania się człowiek przygotowuje i wtedy w tym sakramencie z dziecka człowiek staje się dorosłym w wierze, można tak powiedzieć. I tu taka ciekawostka dla Państwa, starsi to będą wiedzieli, młodsi może nie, aby sobie uświadomić moment przyjęcia sakramentu i obecności Ducha Świętego przed wprowadzeniem postanowień Soboru Watykańskiego II, czyli no już ponad 50 lat temu, czy przed 50 laty, jeszcze obowiązywało coś takiego, że po bierzmowaniu człowiek bierzmowany otrzymywał taki delikatny policzek. Gdzieś są jakieś stare obrazki, stare filmy, które to pokazują, to może dziwić, prawda? Nawet gorszyć, co to jest, no to dzisiaj oczywiście pewnie nie byłoby do przyjęcia. Ale, drodzy Państwo, chociaż to może zaskakiwać, to była taka tysiącletnia reminiscencja argumentacji, że bierzmowany lepiej zapamięta, że przyjął sakrament. Co się wydarzyło ważnego w jego życiu. Taki zewnętrzny gest. Tego oczywiście już dzisiaj nie ma, ale co wtedy się wydarzyło? Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej ma być szansą wprowadzenia człowieka, tego młodego człowieka, tego młodego chrześcijanina w sztukę życia, które ma być przeżywane bardzo intensywnie i tak świadomie. Wtedy taki człowiek odnajduje swoją tożsamość chrześcijańską i przejmuje odpowiedzialność za własne życie. Od tego momentu już nie może żądać od kogoś odpowiedzialności za innych, ale przede wszystkim też sam ma być odpowiedzialny za siebie, za Kościół, za innych w wierze. To takie narodziny z Ducha Świętego. One oznaczają także rozwój nowych zdolności moralnych i duchowych. W czasie bierzmowania, nie wiem, czy ten nowy ryt przewiduje takie zdanie, ale był taki dialog, czyli może jeszcze jest, ja przepraszam, bo nie jestem w duszpasterstwie już jakiś czas, takim parafialnym, więc trudno mi to powiedzieć, ale był taki dialog biskupa z młodymi do bierzmowania, gdzie biskup pytał, czego oczekujecie, pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas w mężnym wyznawaniu wiary i do postępowania według zasad wiary. O, jakoś tak, prawda? Pragniemy, żeby nas umocnił Duch Święty do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według zasad tejże wiary. To są dary, dary Ducha Świętego, które każdy otrzymuje dla siebie, żeby to swoje życie chrześcijańskie, jak powiedzieliśmy, wzmocnić, żeby intensywnie je przeżywać i też bardzo, bardzo świadomie. Ale Duch Święty działa w Kościele i żeby ten Kościół budować, żeby go wzmacniać, żeby go prowadzić, też daje charyzmaty. Niektórym ludziom, i to jest ważne, nie wszyscy mają charyzmaty, tylko niektórzy w jakiś sposób wybrani i, mówiąc już bardzo, bardzo wprowadzając króciutko, to są pewne dary, które człowiek, dany człowiek otrzymuje nie dla siebie samego, ale dla wspólnoty. Coś tam otrzymuje, ale właśnie po to, żeby być dla wspólnoty Kościoła. Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego punkt 799 i dwa jeszcze kolejne. Charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne, są łaskami Ducha Świętego, bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi. Zostaną udzielone w celu budowania Kościoła dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata. A więc można powiedzieć takie trzy cele. Po pierwsze, charyzmaty są, żeby budować Kościół. Są dla dobra ludzi i ze względu na potrzeby świata. I, drodzy Państwo, charyzmaty. Może tak byśmy króciutko powiedzieli sobie, że czym jest charyzmat? No, warto rozpocząć na pewno od terminologii. Sam rzeczownik charyzmat pochodzi od słowa greckiego charyzma, które oznacza darmodany. Wywodzi się to oczywiście od słowa charizomai, sprawiać komuś przyjemność, oraz słowa nade wszystko charis, co oznacza łaskę. Łaskawość, to co napełnia radością. Greckie charis, łaska, charizma, dar łaski, o tak byśmy mogli to powiedzieć. To jest szczególny dar, który człowiek otrzymuje od Ducha Świętego, aby służył dobru całej społeczności. Jak już powiedziałem, nie dla samego siebie, ale dla innych, dla Kościoła, dla wspólnoty, dla ludzi, dla świata. Wszystkie charyzmaty mają służyć budowaniu ciała Chrystusa, Kościoła. Innymi słowy, charyzmat jest takim darem Ducha Świętego, który pomaga człowiekowi dostrzegać dobro, które jest do wykonania, umacnia w nim pragnienie jego realizacji oraz sprawia, że jest zdolny je zrealizować w celu budowania wspólnoty. I tutaj trzeba też dodać taką rzecz, że ten charyzmat to jest taki wolny dar Ducha Świętego. Nie można na niego zasłużyć. Nie można go wypracować, prawda? To Duch Święty rozdziela jak chce, komu chce i kiedy chce. I Święty Paweł, bo najwięcej tutaj o tym on pisze w swoim liście do Koryntian, rozdział 12 i też kolejne, on mówi o takich trzech grupach charyzmatów. Do pierwszej z nich należą dary służące głoszeniu dobrej nowiny. Wśród nich dar proroctwa, pocieszania, napominania, dar przemawiania, objawiania lub wizje, w końcu dar mówienia innymi językami. Druga grupa charyzmatów to są dary szczególnego działania, uzdrawiania, czynienia cudów, które to przyczyniały się do umacniania wiary chrześcijan. No wtedy szczególnie, kiedy ludzie widzieli, że na przykład święty Piotr tam kogoś uzdrowił, pamiętamy, nie mam pieniędzy, ale to, co mogę ci dać, to mówię w imieniu Chrystusa, wstań i chodź. I taki tam chory wstał, zaczął chodzić i to był znak dla innych. Ten cud był wyraźnym znakiem, że ci apostołowie wyznają prawdziwą wiarę. To było umocnienie dla innych, także już wierzących, a może i niewierzących, prawda? Więc to jest druga grupa, dary szczególnego działania. No i trzecia grupa to takie dary jak służba społeczna, nauczanie, napominanie w codzienności, służenie, kierowanie wspólnotą, dawanie jałmużny i w końcu uczynki miłosierdzia. Takim bezpośrednim odbiorcą charyzmatów jest zawsze jeden konkretny wierny. Duch Święty, Duch Osoba obdarowuje człowieka osobę. I proszę zobaczyć, właśnie obdarowuje, nie posługuje się nim, ale obdarowuje go, powierza jego decyzją bogactwo swojej mocy, aby służył wspólnocie Kościoła. To jest bardzo wielka odpowiedzialność. W charyzmacie zostaje złożona w ręce człowieka moc Boża, która buduje, jednoczy, odnawia i uświęca. To tak króciutko o samych charyzmatach, ale to jest tutaj bardzo ważne, że są to dary, które mają służyć całej społeczności. Wspólnoty Kościoła, ma budować Kościół taki charyzmat, ma to służyć dobru ludzi oraz jest dany ze względu na potrzeby świata. Tu, proszę Państwa, dalej czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, że charyzmaty powinny być przyjmowane z wdzięcznością przez tego, kto je otrzymuje, ale także przez wszystkich członków Kościoła. Są one rzeczywiście wspaniałym bogactwem łaski dla żywotności apostolskiej i dla świętości całego ciała Chrystusa, pod warunkiem jednak, że chodzi o dary, które prawdziwie pochodzą od Ducha Świętego i żeby były wykorzystywane w sposób w pełni zgodny z autentycznymi poruszeniami tego Ducha, to znaczy w miłości, będącej prawdziwą miarą charyzmatów. To jest bardzo, bardzo istotne właśnie, żeby ten, kto otrzymuje charyzmat, był bardzo pokorny, żeby wiedział, że na to sobie nie zasłużył, umiał je to odkryć, ale też służyć właśnie drugiemu człowiekowi. Tak jak Państwu wcześniej powiedziałem, kto otrzymuje taki charyzmat, czyli szczególny dar, on musi wiedzieć, że ma to mu pomóc dostrzec dobro, które jest do dokonania w Kościele, w jakiejś wspólnocie. Umacnia w nim pragnienie realizacji tego i sprawia, że jest zdolny zrealizować w celu budowania wspólnoty. Pan Bóg daje, Pan Bóg też pomoże. Dany człowiek ze swoim tym darem, zdolnością może wiele dobrego uczynić w Kościele, dla wspólnoty, dla drugiego człowieka. Musi być wdzięczny, pokorny, nie może się wywyższać, prawda? O niektórych ludziach czasami mówimy, o charyzmatyczny przywódca. No to mówimy, że jest jakiś wyjątkowy, ale jeśli patrzymy pod kątem wiary, że charyzmatyczny lider, ten proboszcz jest charyzmatyczny, charyzmatyczne kazania mówi, to nie mówimy, że jest jakiś, nie wiem, święty, tylko że ma jakiś wyjątkowy rzeczywiście dar, choćby dar przemawiania na przykład, że lubimy kazania tego księdza, homilie, prawda? W pewnych wspólnotach charyzmatycznych są osoby, które mówią językami. Nie każdy to będzie miał i nie ma co się zmuszać do tego, prawda? Bo jak już powiedzieliśmy, to daje Pan Bóg, daje Duch Święty. Tego się nie da wypracować, prawda? Można udawać, a wtedy to nie jest szczere, to nie jest prawdziwe. Jeśli we wspólnocie jest ktoś, kto mówi językiem jakimś, to są najczęściej jakieś słowa nam niezrozumiałe. Musi być ktoś, kto to też tłumaczy, bo inaczej może, przepraszam, że to powiem, ale może być ktoś, kto to wymyśla, boję się zawsze czegoś takiego, więc trzeba dużo pokory. Jest to obecne w Kościele, ale trzeba też to badać. I o tym mówi ostatni punkt w tym temacie katechizmu Kościoła katolickiego, gdy omawiamy charyzmaty, punkt 801. W tym sensie okazuje się zawsze konieczne rozeznawanie charyzmatów. Żaden charyzmat nie zwalnia z potrzeby odniesienia się do pasterzy Kościoła i od podporządkowania się tym, którzy szczególnie są powołani, by nie gasić ducha, lecz by wszystko badać i zachować to, co dobre, by wszystkie charyzmaty w ich różnorodności i komplementarności współdziałały dla wspólnego dobra. I na tym kończy się ten rozdział katechizmu Kościoła katolickiego. Potem już będzie o Kościele, który jest jeden, święty, powszechny i apostolski, apostolski Kościół. I charyzmat, mówiąc krótko, to jest jakiś taki wyraz troski Pana Boga o Kościół, o wspólnotę. Ale to zawsze musi być, jak słyszeliśmy, pod kontrolą Kościoła. Niestety czasami może być tak, że ktoś uzurpuje sobie pewne zdolności, pewne dary, jakąś pewną władzę, wmawia. No, proszę Państwa, może być to też spowodowane pewną chorobą. I dlatego zawsze trzeba poddać się pod ocenę Kościoła w dużej pokorze, poddać się pewnej kontroli, weryfikacji i być posłusznym Kościołowi, posłusznym. I potem powiemy o niektórych ludziach, którzy byli posłuszni, że naprawdę to był charyzmatyk. To był człowiek charyzmatyczny. Patrzymy na ojca Pio, nie miał łatwo, patrzymy na ojca Dolindo, świętą Faustynę, którzy mieli wyjątkowe dary. Ojciec Pio wspaniale spowiadał godzinami, tłumaczył Słowo Boże, ale oczywiście już pomijamy fakt, że miał stygmaty też, ale też był poddany weryfikacji kościoła i we wszystkim był posłuszny. Ksiądz Dolindo czy Faustyna zabrana była przez przełożone i musimy tutaj rozumieć Kościół, nie oceniać, bo dużo może być też, brakuje mi dobrego słowa, no takiej mistyfikacji, prawda? I dlatego trzeba, żeby Kościół to zbadał. Dlatego też Faustyna była prowadzona do odpowiednich lekarzy, czy psychologa, czy psychiatry. Nie było to dla niej łatwe, ale była posłuszna, była pokorna. Zwyczajna, prosta, a jednocześnie jakże wielka postać, która była rozkochana w Panu Bogu, niezwykle pokorna, służąca, cicha, a w swym sercu bardzo, bardzo zjednoczona z Bogiem i przez to bardzo głęboka. I możemy śmiało powiedzieć, że też miała niesamowity dar dialogu z Panem Bogiem, rozumienia pewnych treści, których kto inny mógł nie rozumieć. I tak patrzymy na Honorata Koźmińskiego, który założył wiele wspólnot zakonnych w czasach zaborów. Nie były to łatwe czasy, ale no, odważnie szedł, bo czuł wewnętrzne natchnienie. Odkrył, że jest pewne dobro do zrobienia i za tym poszedł. Czy Edmund Bojanowski, tak samo, prawda? I można by wymieniać osoby, które właśnie odkryły jakieś dobro, które można wykonać i zostali umocnieni przez Boga, przez Ducha Świętego do tego, żeby zrealizować dane zadanie, dane dzieło, czy ojciec Kolbe, także święty, trudne czasy, dwudziestolecia międzywojennego, później czasy wojny, a on, wszystko dla Niepokalanej, a przez nią dla Boga, najlepsze maszyny, najlepsza drukarnia, radio zakłada, pierwsze katolickie w Polsce, prawda? Ma jeszcze wiele planów, rycerz Niepokalanej, milicja Niepokalanej, czyli rycerstwo Niepokalanej. Mówimy czasem Boży Szaleniec, to tak kolokwialnie, ale można by powiedzieć bardzo precyzyjnie charyzmatyk. Charyzmatyk, człowiek obdarzony przez Boga, który wiedział, że ma pewną misję i za tym poszedł. Drodzy Państwo, dziękujmy Bogu za takich ludzi, pomagajmy im, wspierajmy ich, bo też będzie zniechęcał zły duch do tego, żeby nie podejmować pewnych dzieł w Kościele, żeby rezygnować. Myślę, że dzisiaj takimi charyzmatykami są też osoby, które walczą o życie, które proponują marsze dla życia. W różnych regionach są atakowani, są wyśmiewani, opluwani przez różne środowiska lewackie, przeciwne życiu. To są na pewno charyzmatycy, którzy wiedzą, że jest dobro do zrobienia, dobro, które trzeba też obronić i za tym idą. Także Radio Maryja i twórca Radia Maryja. Tutaj nie chcę, proszę mnie dobrze rozumieć, jakoś się przypodobywać ojcu dyrektorowi, ale to też jest dzieło charyzmatyczne, niewątpliwie. Wbrew temu światu, wbrew temu, co by chcieli inni, prawda? Głos Ewangelii w tych niełatwych czasach tylu dźwięków, tylu informacji, tylu propozycji, ten głos dociera do wielu domów. To jest pewna odwaga. Dlatego dziękujmy Panu Bogu za charyzmatyków. Módlmy się, żeby ludzie, którzy zostają obdarowani charyzmatami, wiedzieli, że mają do misję do spełnienia, nie bali się i szli za tym głosem odważnie, ciągle żyjąc w stanie łaski uświęcającej, będąc posłusznymi Panu Bogu i Kościołowi. Bo jeśli nie będzie Ducha Świętego, to będzie bardzo źle. Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki. Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą. Kościół jest tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult przywoływaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników. Duchu Święty, Ożywicielu, Uświęcicielu, prowadź Kościół. Dziękuję Państwu za wysłuchanie katechezy.